tego najlepszego. Radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych co noc. Śpiewając idź przez życie, rozkwita jak ten kwiat, przy dobrym apetycie i w zdrowiu 100 lat. Pieniądze szczęścia nie dają, być może, lecz kufereczek, stóweczek, daj Boże. Wakacji w złotym brzegu, podróży morskiej też, wszystkiego najlepszego, wszystkiego czego chcesz.
Ludzie nienawidzą się nawzajem, taki już niedobry świat. Dla mnie w restauracji czy w tramwaju każdy człowiek jest jak brat.
Życzliwości w piersiach tyle ma się, że aż ona kipi wprost. Nawet kiedy w lustro spojrzę czasem, myślę sobie, miły gość.
Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych co noc. Roboty nie za wiele, odby przeleciał czas, w tygodniu trzy niedziele, to norma w sam raz. Pieniądze szczęścia nie dają, być może, lecz kufereczek, stóweczek, daj Boże. Segmentu rodzinnego i czterech kółek też, wszystkiego najlepszego, wszystkiego czego chcesz,
wszystkiego czego chcesz.
Te życzenia żywiołowo śpiewane przez Danutę Rin i Bogdana Czyżewskiego ponad 50 lat temu były wówczas niezmiernie popularne. Między innymi o życzeniach pisał też Bolesław Prus, urodzony w połowie XIX wieku. Bolesław Prus, Nowy Rok. Onegdaj był wielki ruch w Warszawie, że nie powiem w całej Europie. Gdyby wizyty, listy i bilety wizytowe notowano na giełdzie, mielibyśmy przykład wartości, która w dniu 1 stycznia każdego roku podskakuje przynajmniej o 1000%. Później spada do zera. W dniu tym stosunkowo najwięcej niszczy się kaloszy, zawiasów u drzwi, farby na podłogach, rączek od dzwonków i śliny. Każdy ma kogoś do odwiedzenia, przy tym nikt na cudze słowa nie zwraca uwagi i ani innym, ani sobie nie wierzy. Krótko mówiąc, tworzy się zamęt, podczas którego rej wodzą nogi, języki, puste karety, litografowane kartki i posłańcy. Za to w sercach jest zupełnie cicho, a w głowach ciemno. Chaos ten nazywa się składaniem życzeń noworocznych. Tylko dzieci, którym ofiarowano nieoczekiwane podarunki, patrzą na podobne widowisko z dobrą wiarą. Dorośli są w usposobieniu dość pesymistycznym. Przyjmujący odwiedziny tłumią ziewania, goście pracują nad tym, aby nie wzruszać ramionami, wypłacający kolędę nie mają humoru i ledwie obdarowani doświadczają nieco żywszych uczuć, klnąc albo wyśmiewając ofiarodawców. Niektórzy, aby uwolnić się od szczerych i błogosławieństwo ściągających życzeń, uciekają z domów albo okładają się dobrowolnym podatkiem dla ubogich. Na widok rubryki w miejsce składania powinszowań noworocznych, mimo woli chce się zapytać, czy 10 rubli srebrnych pana X albo 25 rubli srebrnych pana Y są dowodem jego współczucia dla biednych, czy też nienawiści dla przyjaciół i znajomych. Cóż to za siła przemienia w owym dniu ludzi na wędrowną szarańczę? Stary obyczaj, mówiono i przez jakiś czas zadowalniano się tym objaśnieniem. Dziś wyraz obyczaj stał się tak bezbarwny i pozbawiony treści, jak sama rzecz, którą ma pretensje objaśnić. Z tego powodu uczony mój przyjaciel, dr Ochorowicz, wynalazł inny termin, a mianowicie szczątkowe zjawisko w rozwoju życia społecznego. termin ten wzięty został z dziedziny zoologii i anatomii. W naukach tych organem szczątkowym nazywa się taki organ, który niegdyś pewnemu gatunkowi zwierząt oddawał usługi rzeczywiste, lecz obecnie nie oddaje żadnych. Organami szczątkowymi są na przykład dwa tylne palce niedostające do ziemi pewnego gatunku zwierząt gruboskórnych albo skrzydła u bezlotka i strusia, które to ptaki latać już nie umieją. Włosy na ciele ludzkim są organem szczątkowym z owej epoki, kiedy przodkowie nasi uważali odzież za przesąd, kontentując się własną szerścią. Włosy na głowie u człowieka dorosłego nie mają również wartości praktycznej. Wywołują zbyteczne koszta, podczas gdy w wieku pacholęcym były one tym organem użytecznym, za pomocą którego światli nauczyciele wlewali w serca i umysły nasze idee prawdy, piękna i dobra. Z tego powodu ludzie mądrzy łysieją, ponieważ im włosy już bezwzględnie na nic się nie zdały. Wreszcie nasz uroczysty frak, bez którego niepodobna być dobrze widzianym w towarzystwie, jest organem szczątkowym z tej epoki, kiedy ród ludzki począł wstydzić się ogonów i zasłaniał je za pomocą trzech ćwierci łokcia tkanin. Zrozumiawszy, co jest organ szczątkowy, łatwo już pojmiemy, co znaczy ochorowiczowskie szczątkowe zjawisko w rozwoju społecznym. I tak, dlaczego służący chodzi za swoim panem? Oto dlatego, że w epoce wojen wszystkich przeciw wszystkim rycerz zaatakowany od frontu mógł się sam bronić, ale oficyny musiał ubezpieczać za pomocą służby. Wówczas taki tryb chodzenia miał rację bytu. Dziś jest zjawiskiem szczątkowym. Dlaczego mężczyzna podaje kobiecie prawą rękę? W czasach barbarzyńskich mężowie niekiedy bijali żony, więc gdy który z nich chciał okazać swej połowie usposobienie przychylne, wsuwał jej prawą rękę pod ramię, jakby mówiąc: widzisz przecież, że ci teraz nic nie zrobię. Dlaczego kochanek klęka przed ubóstwioną? Dawniej penitent skazany na ucięcie głowy klękał, aby swemu oprawcy zrobić wygodę. W czasach liberalnych kochankowie zużytkowali to na własną korzyść, dając do zrozumienia pannom, że już dla nich całkiem stracili głowy. A dlaczego gospodarz wychodzi za gośćmi? Jest to znowu zjawisko szczątkowe, jasno dowodzące, że ongi gospodarze wobec przyjaciół byli mniej pewni swoich naczyń i garderoby w przedpokoju. Widzimy więc, że były epoki, w których dzisiejsze zjawiska szczątkowe posiadały treść pełną życia. Zdaje się, że i wiele dzisiejszych treściwych faktów staną się kiedyś takimi szczątkowymi. Umysły wyższe przewidują tę ewentualność. I z tego powodu mamy ludzi, którzy już w naszych czasach płacenie na przykład weksli w terminie uważają za zjawisko szczątkowe. Najmniej domyślny czytelnik odgadnie teraz, że powinszowania noworoczne należą do zjawisk szczątkowych i są tylko odblaskiem wypadków, przy których ludzie wypowiadali słowa „Bóg ci daj szczęście”. Z pulsem przyspieszonym, temperaturą podniesioną, okiem iskrzącym się pod wpływem wezbranego uczucia. Ale jakie to były wypadki? Jacy ludzie? Jakie uczucia? Kto dziś wie? Gdyby można zebrać ich rozsypane popioły, ocucić zastygłe życie i zapytać, usłyszelibyśmy może niejedną ciekawą historię, niejedną pożyteczną naukę. Jeżeli kiedy, czytelniczko, napotkasz młodego człowieka, którego twoje oczki, twoje dołki na twarzy, twój zresztą biust przyprawią o lekki zawrót głowy i inne chorobliwe przypadłości, jeżeli znajdziecie się kiedy sami w altance, jeżeli on zacznie mówić zwięźle, krótko i bez sensu, wówczas pozwól, aby cię wziął za rączkę i zapytaj go, niech ci wyjaśni, w jakim to dniu wszelakie życzenia miały cechę szczerości. Później zapisz sobie ten dzień, abyś wiedziała i w zgrzybiałej starości wnukom swoim objaśniać potrafiła, kiedy się to zaczął nowy rok dla świata. Nie ten nowy rok, który zasuszeni astronomowie oznaczają za pomocą lunet południkowych i zegarów wybijających sekundy, ale ten, w którym można było wierzyć słówkom, choćby przesadnie życzliwym. Trwa to bardzo krótko. Optyczna oś południkowej lunety i noworoczna gwiazda ledwie przez mgnienie oka formują jedną linię prostą, ale pamięta się takie rzeczy, och, jak długo. Dzięki właśnie temu ludzie posiadają kalendarz. Nim jednak dla ciebie nadejdzie nowy rok, zechciej tymczasem posłuchać niżej przytoczonego wyjaśnienia życzeń. Twój zakochany zrobiłby to niezawodnie dokładniej, no, ale co on, to nie ja. Najdawniejszym bogaczem świata był Ofir. Ziemie jego na tydzień drogi ciągnęły się wzdłuż Tygru. Miał 2000 niewolników, nad nimi 100 ekonomów i włodarzy i wielką moc bydła. Działo się to wkrótce po wygnaniu człowieka z raju. Słońce, które z orszakiem planetu chodzi około 60 milionów mil rocznie, biegnąc wciąż naprzód, nie zdążyło jeszcze wyjść za obręb przestrzeni pierwotnej. Nie widzieli już ludzie ówcześni tego miejsca, skąd przylatują i dokąd odlatują dusze, i wielu z nich przestało wierzyć w życie wiekuiste, także w nagrody i kary. Miejsce to stało się już za gwiazdami, ale przy dniu pogodnym jeszcze można było widzieć w niebie Jehowę, siedzącego na tronie złotym z jaspisowymi kolumnami. Dokoła, wyżej i niżej, tak się zdawało patrzącym z ziemi, wisiały wagi zasług ludzkich. Gdy kto umierał, wagi jego znikały. Gdy się kto rodził, wagi jego zawieszano, a wtedy talerz, na którym leżały skarby doczesne i ten, na którym były skarby wieczne, stał w równej mierze. Dopiero z biegiem życia jeden albo drugi talerz przeważał. Ponieważ jednak życie wiekuiste stracono z oczu, a życie doczesne w owych czasach było piękne, więc każdy modlił się o skarby znikome i tym więcej był rad, im bardziej szala jego na stronę doczesną przeważała. Tylko ubodzy, którzy ani jednej palmy nie posiadali na własność, i niewolnicy, których bito, widzieli na niebie wielką obfitość skarbów wiecznych i płakali nad sobą. Waga Ofira co rok mocniej pochylała się w stronę majątku doczesnego i wszyscy mu zazdrościli, a Ofir sam był kontent. Jednego dnia, miał Ofir już lat 120 i chodząc opierać się musiał na prawnukach, ekonomowie i włodarzy jego złożyli mu rachunki ostatnich zbiorów. Było 20 tysięcy owiec, 10 tysięcy bydła, 4 tysiące wielbłądów, 3 tysiące niewolników, 500 osłów, 100 tysięcy miar ryżu, 10 tysięcy miar oliwy i nieprzebrane mnóstwo innych rzeczy. Każdy sykl wypożyczony przynosił bogaczowi 100 syklów, a kto procentu nie płacił, stawał się jego niewolnikiem. Kupcy z zachodu, którzy u Ofira kupowali ryż, deski cedrowe i sierść zwierząt, zeznali pod przysięgą, że takiego jak on bogacza nie było jeszcze na ziemi. I Ofir cieszył się. A gdy słońce zaszło, wsparty na 2 prawnukach, poszedł spać do izby, która zamiast dachu miała szkarłatny namiot nad sobą. Był to dla Ofira dzień wielki. Lecz dla niewolników taki jak inne. Gdy powiał gorący wiatr od południa i rozsunął makaty, bogacz widział z daleka ognie zapalone przy młynach, które 100 mocno okutych niewolników obracało. A jeżeli który ustał albo chciał wody zaczerpnąć z kałuży dla zmoczenia warg spiekłych, włodarze siekli go tęgimi batami od stóp do głów. I całą noc słychać było w tamtej stronie turkot młynów, szczęk łańcuchów, chlustanie batami i wycie niewolników. Czasem tylko młyn nagle stawał, co było znakiem, że jakiś niewolnik wyzionął ducha, a wtedy jego wagi zdjęto z nieba. Gdy powiał chłodniejszy wiatr od północy i rozsunął makaty, bogacz widział w tamtej stronie długi szereg jaskiń, gdzie spali niewolnicy. Stamtąd dolatywały go chrapania znużonych pracą, płacz matek i kwilenie niemowląt. Czasem który człowiek, przywalony innym, bo było ciasno w jaskiniach, zrywał się ze snu i wydobywał na wierzch, a wtedy kleli go i potrącali inni, że im spać nie daje. Czasem spadał który w obrzydłą wilgoć i topiąc się, ryczał. Innym złe robactwo zasnąć nie pozwalało i ci, siedząc, rozmawiali między sobą. – o lepszych czasach. Niekiedy na niebie ukazywały się nowe wagi, na których skarby wieczne i skarby doczesne stały w równej mierze. Wtedy Ofir wiedział, że mu przybywa jeden niewolnik. Rozpamiętując zaś, co widział i słyszał, rzekł do siebie, że wszystko jest dobrze. Chciał się modlić za tyle dobrodziejstw i podniósł oczy ku niebu. Tam na złotym tronie z jaspisowymi kolumnami siedział wielki Jehowa z obliczem spokojnym i patrzył daleko, daleko, aż gdzie błyskawice spojrzeń jego stwarzały nowe piętra nieskończoności i światy przeogromne. Wtedy pomyślał Ofir, co będzie, jeżeli Pan na mnie spojrzy? Czy pod jego wzrokiem nie rozpadłaby się w proch ziemia cała? Wtedy zobaczył nad głową wszechmocnego wagi z napisem Wagi Ofira. Jeden ich talerz ze skarbami wiecznymi był tak lekki, że unosił się w górę aż tam, gdzie już nic nie było. Drugi talerz ze skarbami doczesnymi zdawał się wciąż pochylać nad zamyślonym czołem Stwórcy. Ile razy, który niewolnik jęknął, albo bat chlusnął, albo kobieta zapłakała, tyle razy talerz skarbów doczesnych pochylał się mocniej, aż gięła się belka wagi. Jeszcze chwila, a wagi ofirowe potrącą przedwiecznego. Bogacz struchlał. Uczuł straszny ból. Zdawało mu się, że najmocniej poraniony niewolnik, przysypany w swojej kałuży mrowiskiem robactwa, jest szczęśliwszy od niego. A tymczasem młyn turkotał, dzwoniły łańcuchy, wyli ludzie i wagi ofirowe spadały wciąż niżej. Na wschodzie ukazał się biały rąbek. Słońce nie mogło wejść nad ziemię z obawy, aby nie zobaczyć, jak pana potrącą wagi bogacza. Drzewa stuliły liście. Ptactwo upadło na ziemię, a dzikie zwierzęta kryły oblicza swoje w piasku pustyni. Cały świat czekał na jakieś wielkie nieszczęście. Wtedy Ofir szepnął z siniałymi ustami. Całoroczny dochód mój oddaję niewolnikom. Na niebie waga drgnęła i talerz skarbów doczesnych poszedł nieco w górę, choć daleko mu było do skarbów wiecznych. Świat odetchnął. Pokazał się skrawek słońca. Ofir zwołał ekonomów i kazał wszystkie roboty na dzień dzisiejszy wstrzymać, a potem sprowadzić niewolników przed siebie. Waga podniosła się znowu w górę. Gdy przyszli zdziwieni i zatrwożeni niewolnicy, Ofir rzekł do nich: będziecie wykąpani dziś w wodzie czystej, a rany wasze będą wytarte oliwą. Wagi szły w górę. Zamiast świńskiej żołędzi jeść będziecie mąkę. Łańcuchy zdejmą z was i bić przestaną. Dostaniecie płótna dla siebie i żon waszych i po dwa sykle pieniędzy. Wagi szły w górę. Niewolnicy z początku milczeli z bojaźni, czy ich pan nie zwariował. Ale gdy poczęto rozdawać im mąkę, oliwę, płótno i po dwa sykle pieniędzy, rozległ się okrzyk 3000 poranionych ludzi. Niech cię Bóg błogosławi, niech ci da szczęście. Wagi wciąż szły do równej miary i już widać było talerz skarbów wiecznych, choć jeszcze bardzo wysoko. Niewolnicy rozbiegli się do bliskiego miasteczka i poczęli kupować zabawki dla dzieci. Ten chwytał batorzek, inny świstawkę glinianą, inny papierowego kozaka albo grzechotkę. Gdy zaś wrócili do swoich jaskiń, usłyszano rzecz niezwykłą. Oto zamiast płaczu niewiast i kwilenia niemowląt rozległy się śmiechy, krzyki, świstania, strzelania z batorzków i grzechotanie. Waga Ofira spadła nagle do równej miary i bogacz stał się jak dziecię, które przychodząc na świat tyle posiada skarbów doczesnych, ile wiecznych. Aż Jehowa, którego uszu dolatywały tylko płacz i skargi, usłyszawszy w ziemi Ofira śmiechy, błogosławieństwa, świstanie i grzechotanie dzieci, zadziwił się. I oderwawszy wszechmocny wzrok swój od nieskończoności, w którą był zapatrzony, spojrzał na Ofira. Starzec padł, jakby w niego 100 gromów uderzyło. Już nie podniósł się. Duszę jego, niewinną jak dziecię, porwał wicher nadziemski i odniósł w odległą krainę, gdzie Adam z Ewą zażywają wiekuistej młodości i gdzie litościwy Abel tuli na własnej piersi łzami zalanego bratobójcę Kaina. Przygoda Ofira stała się sławną na cały świat i przez długi czas panowała po nim na ziemi bojaźń boska. Na pamiątkę zaś synowie, wnuki i prawnuki Ofira każdego roku po zbiorach i rachunkach dawali niewolnikom swoim dzień wypoczynku, obsypywali ich darami, przyjmując w zamian modlitwy, błogosławieństwa i życzenia wszelkiej pomyślności. Ale Słońce z orszakiem planet biegnie wciąż naprzód z prędkością 60 milionów mil rocznie. Skutkiem tego ludzie stracili z oczu miejsce, skąd przychodzą i dokąd wracają dusze. Ale co gorzej, nie widzą już Jehowy i onych wag ze skarbami doczesnymi i wiecznymi. Wieść o przygodzie Ofira, biegnąc przez tysiące pokoleń, ucichła. Jego zaś dary dla niewolników, z miłości ku Jehowie rozdane, stały się później zjawiskiem szczątkowym w życiu społeczeństw. Bogaci gratyfikują i dziś na nowy rok, odtrąciwszy poprzednio właściwą sumę z zarobków. Niewolnicy i dziś błogosławią ich, w duszy przeklinając. A jak się tam dzieje z wagami na niebie? Który talerz mocniej przeważa? Kto to wie? Wszechmocny też, do którego uszu dolatuje mało okrzyków radosnych, lecz dużo klątw i płaczu, nie spogląda już na ziemię. Dał przecie światu prawa niezawodne. Ludziom przebiegły rozum i współczucie, czegóż więc chcieć od niego? Siejcie na ziemi, co wam lepiej do smaku przypadnie, pamiętając o przyszłych zbiorach. Miejcie jednak tyle rozsądku i wstydu, ażeby nie dziwić się kiedyś owocom własnej pracy i pożądań. I to już koniec dzisiejszego programu Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Przed pożegnaniem przypomnienie komunikatów, które otworzyły program. W przyszłą sobotę po wieczornej mszy świętej w sali parafialnej będzie można zobaczyć przedstawienie jasełkowe, w którym wystąpią przygotowane przez siostry Urszulanki dzieci z krucjaty eucharystycznej i ze szkoły polskiej imienia Stanisława Staszica. Na przełomie lipca i sierpnia w Karolinie Północnej odbędzie się 10. Światowy Zlot Związku Harcerstwa Polskiego. Londońscy harcerze będą wdzięczni za pomoc w pokryciu kosztów ich udziału w zlocie, a pomóc można chociażby przez złożenie puszek po napojach i butelek po piwie i winie w pudełku, które znajduje się przy wejściu do kościoła.
Czemu tak wszystko idzie źle? Nie wiesz jednak o tym, że miną kiedyś chwile złe. Podnieś głowę w słońce, patrz, nie poddawaj się. Spróbuj jeszcze jeden raz, póki taką szansę masz. Spróbuj jeszcze jeden raz, spróbuj jeszcze jeden raz, póki taką szansę masz. Spróbuj jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Przekonałeś się, że zaledwie krople dwie wystarczy jeden krok, żeby zmienić losu bieg. Musisz tylko wierzyć w to, nie poddawać się. Spróbuj jeszcze jeden raz, póki taką szansę masz. Spróbuj jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Jeden raz, póki taką szansę masz. Spróbuj jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Spróbuj jeszcze jeden raz, póki taką szansę masz. Spróbuj jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz.
I teraz już pięknie dziękuję za uwagę i zapraszam do głośników za tydzień.
To nie do wiary, to już dziś. Przed pierwszym balem tremę mam. Znajomych wielu spotkam tam. A wśród nich będziesz ty. Choć jeden taniec oddaj mi. Czekam już tyle dni.
Zapraszamy do reklamy.